Miasta o trwałych fundamentach. O trwałych fundamentach. Miasto o trwałych fundamentach. Ochwyćmy się życia, część druga. Ponieważ Chrystus ma na dobre zamieszkać w naszych sercach, dlatego apostoł Paweł modli się o zborowników w Efezie. Trzeci rozdział. Myśląc o wspomnianych sprawach, padam na kolana przed Ojcem, od którego wywodzi się wszystko, co nazywamy ojczystym dziedzictwem, zarówno tu na ziemi, jak i tam w niebiosach. I błagam Go, by według bogactwa swojej chwały, poprzez swego ducha, umocnił was, podkreślam, umocnił w was tego nowego wewnętrznego człowieka, przez którego Chrystus ma na dobre zamieszkać w waszych sercach, jeśli tylko będziecie okazywać Mu swoje posłuszeństwo i zaufanie. Modlę się także o to, abyście, gdy już zostaniecie w pełni zakorzenieni i ugruntowani w Bożej miłości, byli w końcu zdolni pojąć, razem ze wszystkimi wierzącymi, świętymi, wielkość Bożego planu, szerokość, długość, wysokość, głębokość, a także byście mogli osobiście doświadczyć owej przewyższającej wszelkie poznanie miłości Chrystusa, dzięki której zdołacie napełnić się całą pełnią Boga. A więc uchwycić się Jezusa. On wtedy dokona w nas swego dzieła, w nas zamieszka i od środka stanie się mocą napędową, gdy chodzi o życie tutaj, pobożność, a też i życie tam, życie z Nim na wieki wieków. I apostoł Paweł z tą myślą napisał kiedyś do swego syna w wierze Tymoteusza w pierwszym liście, 6 rozdział. I ty, człowiecze Boży, a więc człowiek, który już należy do Jezusa Chrystusa, człowiek Boży, unikaj rzeczy niepotrzebnych, które wcześniej wymienia, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego jesteś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I właśnie gdy sobie ten tekst kiedyś czytałem, uchwyć się wiecznego życia, to miałem taki obraz, gdy na Mazurach kiedyś staliśmy z przyjaciółmi, z rodziną. No i jezioro było owszem duże, jak na warunki mazowieckie to było duże, ale takie niewielkie, gdy chodzi o Mazury. No i woda była dosyć taka ciepła, pełno wodorostów, glonów, może jakichś pijawek. No i ani pływać, ani się chlapać, ani w piłkę zagrać, no jakoś tak było niezbyt miło w tym, no, bądź co bądź, jeziorze. Ale obok nas był nasz kolega, młody Szwajcar, i widzimy, że ubrał się w jakiś strój, a to były lata 70. Więc dosyć dawno już, ponad 30 lat. No i patrzymy, że z daleka jedzie jakaś motorówka, zawróciła w pobliżu nas, coś tam rzucili, on coś podniósł, chwycił, ręką nam pomachał i nagle motorówka ruszyła z takim dużym warkotem i patrzymy, a on nagle po wodzie jedzie na nartach. I pojechali, popłynęli daleko, aż w końcu tam przez smykiem weszli na jezioro już duże i tam na tym jeziorze miał godzinny program właśnie dla tych, którzy sobie tę usługę zamówili. Ten obraz mi się teraz nasuwa, że się uchwycić tego, co nam rzucili, tego uchwytu, końca tej liny i potem skorzystać z całej energii, z całej siły, ale też tej motorówki oczywiście, tego silnika, ale też i z pomysłowości tych, którzy siedzą za sterami i mają dla nas program godzinny tych zajęć na powietrzu. Jaki obraz tutaj widzę? Że kiedyś było dwoje ludzi i korzystali ze wszystkiego, co było doskonałe, idealne. też mieli wspólnotę, więź, jedność z tym najważniejszym, z wiekuistym, z dawcą życia. Ich udziałem była pełnia, to mi się nasuwa wyraz, ten bardzo ważny wyraz grecki w testamencie, pleroma, pełnia pod każdym względem. Wszystko było takie naprawdę pełne, kompletne. No i niestety puścili się, zerwali więź. Życie utracili, bo dawca życia oddalił się od nich, oni od niego. I teraz losy się potoczyły tragicznie. Ich samych i całej rodziny. To jest tak, jakby tamten narciarz wodny nagle się puścił, a akurat byłyby jakieś niebezpieczne tam pale, czy jakieś łodzie. I on by tak pędził już teraz niesterowany tą liną i nagle by się roztrzaskał. Więc tragicznie się może skończyć. Z tym, że tamtej dwójce, tamtej rodzinie, tamtej licznej rodzinie, bo całej ludzkości, pewnego dnia ktoś rzucił linę. Jak się kończy rozdział 52 Księgi Izajasza, a potem jest ten rozdział słynny 53 o śmierci Chrystusa, że komu się ramię Pana objawiło? Ta ręka z nieba się nagle pojawia i się nagle rozlega wezwanie, czy Jan Chrzciciel, czy Pan Jezus, metanoeite, opamiętajcie się, a potem jest następna część, uwierzcie dobrej nowinie, uwierzcie Ewangelii. I to jest ta lina, to zaproszenie, uchwyć się, a zacznie się nowa rzeczywistość. Rzeczywiście, kto się uchwycił, nagle stwierdza, że we wnętrzu jego wszystko staje się nowe. Że jakby nastąpił nowy początek, nowe narodzenie, wszystko od nowa i zaczął się wspaniały bieg do domu Ojca. A to wynika z przesłania całej Biblii, a jest ono jednoznaczne. Tym życiem, utraconym życiem jest osoba. Tym życiem jest Jezus, Bóg Wszechmogący, objawiony w Jezusie Chrystusie. Jest to życie przez duże rzet. Tak, duże rzet, bo chodzi o istotę sprawy. Chodzi o to, co jest od początku, trwa od początku, wiekuiste. Trwa odwiecznie i trwa wiecznie. Tu nie chodzi o zwykłą egzystencję. I ten biblijny przekaz o tym życiu przez duże rzet w naszych ludzkich umysłach odbija się jakby świetlne refleksy. Jakby refleksy promieni słonecznych, które się odbijają w różnych materiałach, przedmiotach. Jeśli w lustrze, to wiemy, czym będzie odbicie z lustra. Jeśli w krysztale, będzie inne. Jeśli w butelce ciemnej, będzie inne, białej, jeszcze inne. Jeśli padnie na rośliny, ja teraz patrzę na rośliny, patrzę na biały tynk budynku, to wszędzie są inne refleksy. Jest mnóstwo refleksów. A nawet w tym tygodniu widziałem zdjęcie z satelity, który sfotografował refleksy słoneczne odbite w wodach oceanów na Ziemi. I cóż można powiedzieć, że te refleksy nie dają pełnej informacji o źródle światła. Możemy jedynie, patrząc na nie, domniemywać, spekulować, czym jest Słońce. A jeśli byśmy chcieli po tych refleksach wszystkich opisać Stwórcę, stwierdzić, co On ma na myśli, jaki On jest, to od razu wiemy, że to jest niemożliwe, bo On przecież mieszka w światłości niedostępnej. I tak sobie wypisałem takich 5 wersetów jako przykładów. Czy my wiemy dokładnie, co znaczą takie oczywiste, by się wydawało, dla nas wypowiedzi? Rzymian, 14 rozdział, 9 wiersz. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, żeby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Takie proste zdanie. Chrystus umarł i ożył po to, by panować nad umarłymi i nad żywymi. No i będziemy mieć teraz różne komentarze na ten temat. Albo Filipian, 2 rozdział, wiersz 10 i 11. By na imię Jezusa się zginęło wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Czyje kolana? Ale mało. I pod ziemią. A więc niebo, ziemia, pod ziemię. I tam się kolana zginają. Więc kto jest na ziemi, to wiemy. A w niebie, pod ziemią? By wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyżby nabożeństwa były pod ziemią i tam się wielbiło Jezusa? Że w niebie, no to jeszcze możemy sobie przypuścić. A więc mamy już teraz chyba komentarze jakieś w naszych umysłach. Albo 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 12 wiersz. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli w niebie będzie oblubienica, z Chrystusem będzie oblubienica, to nad kim ta oblubienica będzie królować? Kto będzie poddanym dla tych, którzy królują? Podobnie Apokalipsa, 5 rozdział, 10 wiersz. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Więc jeśli kapłanów, no to jeszcze możemy zrozumieć, kapłan może też i za siebie, dla siebie ofiarować i pełnić służbę. Ale panować jako król? Król nad królem? Król nad innymi królami? Na ziemi jeszcze będziemy panować? Rzeczywiście chodzi o ziemię, gdy ziemia jest tylko pyłkiem w kosmosie, we wszechświecie? Albo Apokalipsa 21-24. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Królowie ziemi wniosą dostojeństwo. Do Niego chodzi o miasto Jeruzalem, o nową Jerozolimę. Jacy królowie ziemi będą wnosić chwałę i dostojeństwo, gdy tym miastem będą ludzie, będzie oblubienica? No tak, trzeba głęboko westchnąć. Dlatego, że są to tylko przykłady, a ich jest więcej. Na przykład. Nie wiemy, jak to jest, gdy człowiek po odejściu z tej ziemi znajdzie się w nowej rzeczywistości, gdzie jest owa pełnia pleroma, bez ziemskich ograniczeń. Gdzie jest, i użyję słowa, oczywistość. Nie tylko rzeczywistość, ale i oczywistość. Wszystko jest jasne. Po prostu wchodzimy tam i wszystko się nagle staje jasne. Już bez mózgu, umysłem nagle mamy pełną konfrontację z rzeczywistością, konfrontację z Jezusem i wszystko jest oczywiste i jasne. Nie wiemy, co dokładnie znaczy sąd z uczynków, że Bóg będzie sądził z uczynków. Tu na ziemi to wiemy, na czym polega, ale tam w niebiesiech będzie księga uczynków z każdego słowa. O co chodzi? Jak to będzie? Księga życia zapisana. Albo jakie kryteria oceny Stwórca zastosuje? Czy my wiemy? Tutaj? Już? Z Biblii? To są rzeczy zakryte przed nami. I na przykład te oceny, tak sobie pomyślałem, i takie cztery mam przykłady. Jeżeli Pan Jezus tu na ziemi tak ostrożnie i subtelnie potraktował na przykład nierządnicę, chodzi mi o Jan 8 rozdział, i zasugerował jej oskarżycielom, by również się zastanowili nad własnym grzechem. Wiemy, przyszli ją od razu ukamienować, już ją osądzili. I nagle Pan Jezus tak delikatnie postępuje, mimo że radykalnie wobec niej i nich, tak. Ale jednak delikatnie. To mam pytanie, jak teraz, gdy ludzie w tym okresie przejściowym są tam w wieczności, już bez mózgu, ale ze swoim umysłem, ze swoją świadomością, ze swoją osobowością, są tam w wieczności i nagle wiedzą, jak to jest. Już wiedzą, kto jest kim i o co chodzi, że jest grzesznikiem, że jest zbuntowany, że jest nieczysty, a oto stoi ten, który za niego umarł, o którym słyszał, domniemywał i nagle nie ma żadnej wątpliwości po drugiej stronie i jak teraz to się odbędzie, ten sąd według uczynków. Albo jeżeli Pan Jezus tak surowo strofował uczonych w piśmie i kapłanów, i saduceuszy, i faryzeuszów, pomyślałem sobie, to jak będzie wyglądać, albo już wygląda, konfrontacja duchownych, teologów. Teraz tam, gdzie obiekt ich adoracji, obiekt ich badań jest tak oczywisty. Ja nieraz rozmyślam, kiedyś wspomniałem w moich kazaniach, gdy byłem młodym kaznodzieją i gdy były czasy Breżniewa w Związku Radzieckim, gdy nasi bracia byli zsyłani na Syberię, gdy nie wolno było na nabożeństwach mieć młodzieży poniżej 16 roku życia. I za to się szło właśnie na Syberię. Ja sobie nieraz myślałem, że ten pan Breżniew już wtedy w podeszłym wieku, stareńki, sobie zrywa ten kalendarz. Subota, prawda, już minęła subota. I nagle patrzy na czerwono, pisze Woskresienie, czyli zmartwychwstanie. I oni właśnie tak mają, że ich niedziela się nazywa nie niedzielę po naszemu, ale jest nie Sunday, prawda, jak mają w języku angielskim, ale jest Woskresienie, czyli zmartwychwstanie. Więc taka wyraźna rzeczywistość. Ale jaka jest dla niego oczywistość? Co on myśli o tym, że to jest tylko wolny dzień od pracy? Czy też, że Jezus wstał z martwych? I potem, gdy była wiadomość o Jego śmierci, pomyślałem sobie i w kazaniu w Krakowie, wtedy pamiętam, powiedziałem, gdy byłem pastorem, że i teraz Pan Breżniew stoi i już wie, jaka jest rzeczywistość. Bo jeśli rzymskiemu namiestnikowi, Piłatowi, Jezus zasugerował zastanowienie się nad istotą pojęcia prawdy, pamiętamy tę rozmowę, co to jest prawda, to teraz wszyscy inaczej wierzący albo agnostycy stoją tam w tej nowej rzeczywistości, są w niej i widzą, jak ona wygląda. Nieraz o tym rozmyślam, gdy jest czyjś pogrzeb, pogrzeb człowieka znanego, a się okazuje, że był agnostykiem, ale pogrzeb ma chrześcijański. Przecież teraz była też ten pogrzeb pewnego znacznego, znanego nam człowieka i zawsze był uważany za komunistę, a okazało się, że chrześcijanie go chowali, duchowny katolicki go chował. I właśnie jak teraz oni patrzą już nie na obrządek religijny na ziemi, ale na tego, który za nich umarł i zmartwychwstał, na tę rzeczywistość dzisiaj. Jeśli Pan Jezus nie chciał rozmawiać z przebiegłym i okrutnym królem żydowskim, z Herodem, i nazwał go lisem, chciał zabić Jezusa, to jak teraz w oczy Jezusa patrzą podobni do tego Heroda grzesznicy, choćby się wcześniej nazywali chrześcijanami? No i właśnie są to pytania bez odpowiedzi, bo to jest rzeczywistość, do której my dopiero wejdziemy za jakiś czas. Ale w Biblii, w Nowym Testamencie mamy przykład pewnego człowieka. Dobry przykład. Co znaczy mocno uchwycić się już teraz tutaj Jezusa? A więc chrześcijanin. Podobny do nas. Porywczy i o chwiejnym charakterze. I na pewno nie jest dobrą zachętą do naśladowania. Apostoł Paweł mógł napisać, bądźcie moimi naśladowcami. Ale apostoł Piotr tego nigdy nie pisał, bo też nie mógł być tą dobrą zachętą do naśladowania. Ale w jednym może być zachętą. W czym? w determinacji związania się z Jezusem. To jest imponujące. Dlatego też w swoich listach, które są nasycone duszpasterskim podejściem, on tak bardzo nas podtrzymuje na duchu. Mógłby powiedzieć wiele, chociażby o tej rozmowie z Jezusem po zmartwychwstaniu. Ale on tego nie rusza, ale się skupia na tym, by zachęcić cierpiących chrześcijan, by wytrwali, by nie grzeszyli, dlatego że grozi im ogień. Tak, chrześcijanom grozi ogień, ten wieczny ogień w jeziorze ognistym. I stąd 2 Piotra, 1 rozdział, 13 wiersz i niżej, on tak pisze: uważam za słuszne, dopóki jestem w tym ciele, zachęcać was przez przypominanie, gdyż wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem, jak to też ukazał mi to nasz Pan Jezus Chrystus. Postaram się jednak, abyście także po moim odejściu zawsze pamiętali o tych sprawach. A więc apostoł Piotr oczekuje na swoją rychłą śmierć. Podobnie jak Paweł to pisał w 2 Koryntian 5 rozdział 4 wiersz, gdzie Paweł mówi o swoim ciele jako o namiocie. I właśnie namiot był to ulubiony obraz pierwotnych pisarzy chrześcijańskich. W pewnym liście, oczywiście nie nowotestamentowym, ale do Diogeneta, jest powiedziane: nieśmiertelna dusza mieszka w śmiertelnym namiocie. Ten obraz jest przywoływany z wędrówki starotestamentowych patriarchów. Nie mieli oni stałego miejsca zamieszkania, żyli w namiotach i cały czas byli w drodze do ziemi obiecanej. A jak wiemy, list do Hebrajczyków 11 rozdział, że szukali miasta, które jest w niebie. Miasta o trwałych fundamentach. Miasta obiecanego. I chrześcijanin dobrze wie, że jego życie w tym świecie nie jest stałym miejscem zamieszkania, lecz jest pielgrzymką. Jest podróżowaniem do domu Ojca. A nawet mówi nam list Hebrajczyków, jest biegiem. I Piotr mówi o zbliżającej się swojej śmierci jako o exodus. Tam jest wyraz exodus i Piotr użył wyrazu exodus, czyli odejście. Odejścia, abyście po moim odejściu pamiętali o tych sprawach. A więc podobnie jak określono wyjście ludu izraelskiego z Egiptu z zamiarem wejścia do ziemi obiecanej. To był exodus narodu wybranego. Tak też i Piotr uważa śmierć nie za koniec swojego życia, lecz za wejście do ziemi obiecanej przez Boga. Odchodzę stąd, by wejść tam. I Piotr mówi, że Jezus obiecał rychło go stąd zabrać. Być może nawiązuje do słów Pana Jezusa, to jest Jan 21 rozdział, 18 wiersz. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś, chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A więc apostoł Piotr się uchwycił Pana Jezusa, mimo że był taki słaby, taki chwiejny, że się go zaparł, jak wiemy, wtedy przy ognisku, a jednak cały czas się go w swoim wnętrzu mocno trzymał. Jego kolega, o czym będę mówił za tydzień, o pięknym imieniu Juda, został nazwany synem zatracenia, bo się puścił. Puścił się Jezusa. Ale Piotr gorzko zapłakał, bo ten wyrzut zaparcia był bardzo mocny i bolesny, ale jednak się wewnętrznie trzymał i nie puścił. I to jest piękny właśnie przykład determinacji w trzymaniu się Jezusa. I na koniec bym chciał poruszyć takie jeszcze dwie ważne sprawy. Są wśród nas, często my sami, zatroskani chrześcijanie, zatroskani tym, by dbać o dobrą opinię o Bogu. A więc jeśli ktoś Boga posądza, że jest niesprawiedliwy, okrutny, że wtrąca do płomieni nieszczęśników. A jeśli ktoś tam doda i się będzie temu przyglądał wiecznie, jak się męczą, to mamy odruch, aby bronić naszego Boga. I wtedy rozpoczynamy argumentację, snujemy rozmaite teorie, by wykazać, że On nie jest taki, że Bóg nie jest taki. A tymczasem my cały czas polemizujemy z refleksami Bożego światła w tej dziedzinie, w tej tematyce. Bo wokół nas krążą obiegowe pojęcia, chociażby pojęcie piekło. Jest to pojęcie pomocnicze i ma tyle różnych skojarzeń, że aż groza piekła już zniknęła, bo przymiotniki, ja jeszcze nie chcę wchodzić w szczegóły wszystkie, gdzie ten wyraz piekielny, piekło występuje. Ale też ono nie oddaje istoty rzeczy. Są to różne pojęcia obiegowe, hipotezy, osadzone na fascynacji tajemnicą tak zwanego życia pozagrobowego i zazwyczaj z tym polemizujemy. A tymczasem jako zatroskani o dobrą opinię o naszym Zbawicielu musimy się zająć istotą sprawy, a nie tymi właśnie pojęciami obiegowymi. Na przykład, jeżeli nasze dziecko czy wnuk zapyta, skąd się biorą dzieci, to możemy snuć opowieść o bocianie i dziecku to przekazać i ono będzie żyło z tym przez kilka lat, aż dopiero zrozumie, że to była jakaś, no powiedzmy, konfabulacja. A tymczasem trzeba się do tego kilkulatka wysilić. Już, od razu. I istotę sprawy poczęcia, tak, poczęcia, ciąży i narodzin człowieka ująć takimi pojęciami, takimi słowami, w jakimi jest w stanie przyjąć ten nasz kochany kilkulatek. Dlatego zanim z kimkolwiek podejmiemy rozmowę na tematy ostateczne, to najpierw się zastanówmy, jaka jest moja eschatologia. Czy jest ona prosta, czy jest ona skomplikowana? I tych skomplikowanych jest bardzo dużo, jest mnóstwo książek. Ale ona powinna być prosta i właśnie ja się jej trzymam, tej prostoty. Dlaczego się trzymam? Dlatego, że kiedyś, gdy się nawracałem, a wtedy miałem lat 18, to ewangelista nam dał dobrą radę. Przeczytajcie 10 razy Ewangelię według Jana. Bo dał nam werset, ten 12 z Ewangelii Jana. Ci, którzy go przyjęli, otrzymali prawo, moc, stać się Bożymi dziećmi. Potem czytajcie wszystkie Ewangelie od początku aż do Apokalipsy. A więc Ewangelie, Dzieje, listy, cały Nowy Testament do Apokalipsy. Apokalipsę dopiero czytajcie po 2 latach. I taką dał nam radę. I to była dobra rada, bo ona sprawiła, że od razu się we mnie wykształtował właściwy obraz Jezusa. A wiemy, jak Ewangelia Jana go przedstawia. Jako Syna Bożego, jako Króla, Zbawiciela, Pana Zmartwychwstałego. Potem czytałem to wszystko, a Apokalipsę dopiero na 2 roku studiów teologicznych, po 2,5 roku od nawrócenia. I nagle zobaczyłem w Apokalipsie Jezusa uwielbionego, zobaczyłem symbolikę piękną, ciekawe obrazy, mnóstwo pytań, które zostawiłem sobie na później. I całe życie się trzymałem Chrystusa, tematyki związanej z życiem codziennym. A teraz właśnie, po przeszło pół wieku, zająłem się tą tematyką, i właśnie usiłuję spowodować, żeby ona była prosta. To, co bezpośrednio wynika z tekstu biblijnego. A więc, Boże Słowo we mnie kiedyś wzbudziło zbawczą wiarę w Jezusa. Doznałem przebaczenia grzechów, narodziłem się na nowo, napełnił mnie Duch Święty i pobudził, by głosić Ewangelię o zbawieniu w Jezusie. Jest to prosta świadomość celu mego życia. Urodziłem się z tego czasu, z biegiem lat poznałem Jezusa, dla Niego żyję, a w dniu mojej śmierci odejdę do mego Pana. I tam w wieczności On się mną zajmie, co jest zupełnie naturalne. Jeśli robił to przez ponad pół wieku, to tym bardziej zatroszczy się o mnie w tym okresie przejściowym. I mnie nie interesuje, gdzie to będzie, jak to będzie. Mnie interesuje tylko jedno, będę wreszcie z Jezusem. A potem On wyruszy na ziemię, by wszystkim ludziom dać ciała. Ciała po to, by oblubieńcę wziąć do siebie, a pozostałych mieć przed sobą na sądzie ostatecznym. Mnie na szczęście ten sąd ominie, bo dawno mu już zaufałem, bo się go uchwyciłem, bo staram się wytrwale go trzymać i dotrzeć do celu, do domu Ojca. I stąd dobrze wiem, oczywiście ja to mówię w takiej formule, jakby każdy z nas mówił sam za siebie, od siebie, dobrze wiem, że Boga nie muszę bronić przed ludzkimi zarzutami, bo ja nie jestem Bogiem. Gdybym był Bogiem, to bym znał w pełni Jego charakter, Jego plany, podejście. Ale nie jestem Bogiem, więc ja też nie wiem, jaki jest w pełni Jego charakter, tylko w części. Jego podejście bardzo, tylko tyle, co Biblia nam podaje, Jego plany to w ogóle. I stąd też i sam nie stawiam Mu żadnych zarzutów. Bo jestem tylko stworzeniem, mimo że cząstką Jego oblubienicy, ale nie jestem równorzędnym Mu partnerem. Jestem współdziedzicem z Chrystusem. A więc razem z Chrystusem dopiero możemy być partnerem Wszechmogącego Boga. Ale ja sam jestem tylko stworzeniem ułaskawionym przez Jezusa. Też mam świadomość, że głównym przesłaniem Biblii jest Jezus Chrystus. Tak, to jest główne przesłanie Pisma Świętego i Jego dzieło odkupienia ludzkości. I Bóg zechciał we właściwym czasie stąpić na ziemię w postaci człowieka. Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami i od tej chwili się wszystko zaczęło stawać nowe. Począwszy od człowieka, a skończywszy na kiedyś oczywiście nowych niebiosach i nowej ziemi. Też wiem, że jedynym celem Biblii jest zbawienie. Nie informacje o różnych szczegółach, a szczególnie tych intrygujących, nie, ale jest zbawienie, czyli wieczne uratowanie zgubionego człowieka. Wiem, że to słowo Boga powstawało zwyczajnie wśród ludzi przez 15 wieków. Ale ono tak powstawało, że jest dla ludzi, do ludzi i zawiera takie przesłanie, jakie jest niezbędne, by poznać Zbawiciela. Też dobrze wiem, że Biblia jest jedyną księgą na świecie, którą gdy się czyta, to się czyta w obecności jej autora. I dzięki temu każdy z nas ma możliwość usłyszeć Jezusa bezpośrednio, a przez to w Niego uwierzyć. Też wiemy z Pisma Świętego, że zawierzenie Jezusowi to jedyny sposób uratowania siebie teraz i tutaj oraz na potem. Na potem, gdy się wszystko wreszcie stanie nowe. No i też wiem, że trwając w tym, który mnie umiłował, przejdę zwycięsko przez życie. Jestem więc spokojny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani jakiekolwiek potęgi, czy to obecne, czy przyszłe, ani żadne moce, niezależnie czy pochodzą z niebios, czy z otchłani, ani jakiekolwiek inne stworzenie, nie są w stanie odłączyć mnie od miłości Boga, która jest dostępna dla wszystkich. jedynie w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I stąd się rodzi pytanie, z kim spędzę wieczność? Nie gdzie, ale z kim? Bo każdy człowiek ma do wyboru dwie możliwości. Albo się uchwycić Jezusa, czyli powierzyć Mu siebie, albo odmówić Jego zaproszeniu i pozostać w takim stanie, w jakim się jest. A tu już jest zalążek i nieba, i piekła. Musimy wiedzieć. W tej decyzji już jest decyzja. To nie wyrok. Wyrok tylko będzie zatwierdzeniem tego, co teraz podejmiemy. Wyrok teraz się odbywa, gdy ja decyduję. Czy się uchwycę Jezusa, czy też się Go nie uchwycę. A więc już tutaj muszę zdecydować. Muszę się opowiedzieć, co wybieram. Usprawiedliwienie czy potępienie? Bo od tego wyboru zależna jest moja wieczność. Czy spędzę ją z Jezusem, czy też z dala od Niego, w towarzystwie diabła i jego demonów. A więc nie jest ważne, gdzie spędzę. Nie jest ważne, gdzie jest to jezioro, gdzie jest niebo. Jest ważne, z kim spędzę wieczność. A też muszę wiedzieć, że wieczne potępienie jest wiecznym istnieniem w całkowitej izolacji od Boga. Jest po prostu wykluczeniem z życia. No i ten wyrok, który kiedyś Adam i Ewa w ogrodzie Eden usłyszeli, tamten wyrok miał jednak nadzieję, że się w potomstwie pojawi ktoś, kto będzie Zbawicielem. Natomiast wyrok w dniu sądu będzie wydany przez tego właśnie potomka Ewy, przez Jezusa, przez Zbawiciela. I to będzie już wyrok bez nadziei, wyrok ostateczny. Nie będzie już żadnej szansy na zmianę tragicznych skutków odrzucenia Zbawiciela. Nastąpi odcięcie się od wiecznego, trwającego życia, od Stwórcy, i to właśnie jest nazwane jeziorem ognistym, drugą śmiercią, albo popularnie piekłem. No i na koniec jest taka piękna historia w Ewangelii Łukasza 23. Jezus wisi na krzyżu. Jeden ze złoczyńców urąga Mu, mówiąc: czy Ty jesteś owym Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas, drwina. Ale drugi mówi: Ty nawet się Boga nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Spójrzmy, ten człowiek nagle ma wyznanie pokuty, przyznaje się do grzechów. I mówi, że właśnie Jezus jest niewinny, mimo że skazano Go jako winnego. I w tym momencie, zobaczcie, jaka piękna ewangelizacja odpowiada na zaproszenie Jezusa, chociaż Jezus Go nie zaprasza, ale same fakty, które się dzieją, są dla Niego zaproszeniem. Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A więc On uznał, że to jest król. Jest napis król, a więc musi być królestwo. Wspomnij na mnie. Nawet nie ma odwagi powiedzieć: chcę być z Tobą, ale ja będę, gdzie będę, ale Ty wspomnij na mnie. Zobacz, jaka pokora. I nagle słyszy: zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I to jest właśnie nadzieja. To jest otucha dla każdego człowieka. Do końca swoich dni na tej ziemi każdy człowiek ma możliwość zmiany swego losu, ale losu wiecznego. Ten krótki dialog złoczyńcy i Zbawiciela Zbawiciela i Złoczyńcy jest najbardziej inspirującym wydarzeniem, które w tej Ewangelii zostały spisane. A jest Ewangelia Łukasza. A tam jest wiele różnych ciekawych wydarzeń i ciekawych rozmów. Oczywiście, że to nie może być zachętą, aby odwlekać moment uchwycenia się życia. Co innego ten człowiek. On dopiero teraz, tutaj, w chwili śmierci, zetknął się ze Zbawicielem. Często tak bywa też i z ludźmi, którzy umierają i nagle ktoś im zaświadczy o Chrystusie. Ale nie można świadomie do tego dążyć i zwlekać. Ten człowiek nawet nie zdążył sobie uświadomić, że jest pozbawiony możliwości publicznego i radosnego wyrażenia swojej wiary, powiedzmy poprzez chrzest. Ale to, co jest istotą nowego narodzenia, to, co chrzest wyraża, ten człowiek się teraz zanurzył duchowo w Jezusa Chrystusa. Zawierzając siebie Jezusowi, zanurzył się w sprawiedliwość Jezusa i staje się teraz sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Zawarł osobistą więź z Jezusem. Więź, której śmierć nawet nie naruszy. I to właśnie jest najmocniejszy fundament i treść całego przesłania nadziei, z jaką spoglądamy w przyszłość. On się uchwycił Jezusa, bo chciał być tam, gdzie jest On. Ten grzesznik nawet nie wiedział, że niedługo wcześniej Jezus się modlił. Jak się modlił? Jan, rozdział 17. To arcykapłańska modlitwa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, a właśnie Łotr, złoczyńca jest pierwszym, można powiedzieć, w momencie umierania, pierwszym, których Ojciec dał Jezusowi do zbawienia jako owieczkę. Aby byli ze mną, gdzie ja jestem, by oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. A więc ten złoczyńca jest owocem tej modlitwy. Jako pierwszy się uchwycił Jezusa, bo nie chciał przebywać na zewnątrz. Nie chciał przebywać z dala od oblicza Pana. Nie chciał być poza Bożą rodziną. Nie chciał być w ciemności. Nie chciał być w stanie drugiej śmierci. Nie chciał być na wieki od Boga odłączony, oddzielony. Dlatego, kochani, uchwyćmy się Jezusa. Trzymajmy się Go mocno i ogłaszajmy dobrą wieść o życiu, którym jest jedynie Jezus Chrystus.